Dziś opowiem o zachodnich rubieżach. Zachodnich rubieżach Rusi Kijowskiej.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach, na wschodnich rubieżach, gdzie rzeka Uherka leniwie snuła się wśród malowniczych wzgórz, istniała osada Chełm. Jej nazwa nie była przypadkowa. Miała swoje korzenie w niezwykłej opowieści z czasów księcia Daniela. Starożytne kroniki przekazują nam tę legendę, która rozpoczęła się od spotkania króla z miejscem. Z miejscem, które odmieniło jego los. Daniel, książę włodzimierski, znany z budowy miasta Uchrus i ustanowienia w nim biskupstwa, był zapalonym myśliwym. Podczas jednej z wypraw łowieckich, przemierzając okolicę, natknął się na widok, który zapadł mu w pamięć na zawsze. To piękne, bujne miejsce na wzgórzu, otoczone otwartym polem, stało się punktem zwrotnym w historii miejsca. Książę, zaciekawiony tym pięknym widokiem, który jawił mu się jak dar z nieba, nie mógł się powstrzymać i postanowił zapytać mieszkańców, jak nazywają to wyjątkowe miejsce. Odpowiedź, którą usłyszał, brzmiała jak muzyka. To jest Chełm. W tej chwili Daniel wiedział, że odkrył coś naprawdę wyjątkowego. Zakochał się w tym zakątku. Jest to miejsce, w którym spełnią się jego marzenia i plany nabiorą życia. W swoim sercu postanowił, że właśnie tutaj powinno powstać nowe miasto, które będzie poświęcone świętemu Janu Chryzostomowi, a na jego cześć zostanie wzniesiona cerkiew prawosławna. Z miłości do tego miejsca i w przekonaniu, że jest to dar od Boga, książę Daniel założył miasto, a z boską opieką twierdza na wzgórzu rozwinęła się na tyle, że stała się niezdobywalna, nawet w obliczu najazdów tatarskich. To był początek legendy Chełma, miejsca, które zachwyciło serce księcia Daniela i stało się czymś wyjątkowym w historii. Ludzie różnych narodowości, w tym Niemcy, Rusini, osoby mówiące wieloma językami oraz Polacy, zaczęli osiedlać się w Chełmie. Rzemieślnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach, od siodlarzy i łuczników, po kowali pracujących z żelazem, miedzią i srebrem, przybyli do miasta, przyczyniając się do jego rozwoju. Dwory, pola i wsie w okolicy ożyły. Niestety, jak to bywa w legendach, dobrobyt był kruchy. Burzliwe czasy nadeszły wraz z najazdem Tatarów. Drewniane osiedla i słabo umocnione grody okazały się łatwym łupem dla najeźdźców. Ale legenda Chełma przetrwała, a to miejsce nadal kryje w sobie historię tych, którzy oddali mu serce. Chełm wydaje się być ukryty wśród wzgórz nad brzegiem rzeki Uherka. Nazwa tego historycznego miejsca wywodzi się od wschodniosłowiańskiego słowa holm, które oznacza wzgórze lub miejsce na wzniesieniu. Historia Chełma sięga X wieku, kiedy znajdował się pod panowaniem Mieszka I. Niestety dominium księcia było tylko chwilowe. Około roku 981 tereny te przypadły w udziale Włodzimierzowi Wielkiemu, władcy Kijowa. Początkowe lata miejsca toczyły się w ciągłej walce i niepokoju, co skutkowało częstymi zmianami terytorialnymi między różnymi miastami i osadami. W 1031 roku Chełm i Grody Czerwieńskie przeszły pod panowanie innego księcia Rusi, Jarosława Mądrego. Następnie trzy wieki przyniosły rządy książąt z Kijowa i Halicza. To właśnie w tym okresie jedyny król Rusi, halicko-łodzimierskiej, Daniel Romanowicz, jak mówi legenda, zakochał się w dzikich i malowniczych okolicach Chełma. Około roku 1240 jeszcze książę Daniel Halicki przeniósł swą siedzibę z Halicza do Chełma, czyniąc z miasta stolicę księstwa halicko-wołyńskiego. Książę Daniel, aby wzmocnić swoją pozycję polityczną, udał się do Rzymu po koronę. Ceremonia koronacji odbyła się w Drohiczynie w 1253 roku. Podczas tej ceremonii nowo koronowany król przeszedł na wiarę katolicką, porzucając chrześcijaństwo prawosławne. Nachełm był stolicą królestwa, a dzięki badaniom archeologicznym na Chełmskiej Górze, najwyższym wzgórzu w mieście, odnaleziono ślady czasów króla Daniela. Niestety, po śmierci króla jego kraj zaczął podupadać, a na tych ziemiach wybuchły walki między koalicją polsko-węgierską, Litwinami i Tatarami, a Rusią. W tej walce zwycięstwo odniósł król Ludwik Węgierski. W roku 1387 Chełm i ziemia chełmska stały się częścią Polski dzięki młodej królowej Jadwidze Andegaweńskiej. Jej mąż, król Władysław Jagiełło, nadał miastu prawa lokacyjne. W XV wieku na miejscu dawnej drewnianej twierdzy wzniesiono kompleks zamkowy z prawosławną katedrą i pałacem biskupim. To nie była jedyna budowla religijna w mieście. W 1417 roku z inicjatywy wówczas sprawującego urząd biskupa Chełma Stefana z Lwowa król Władysław Jagiełło utworzył diecezję chełmską, a jako podziękowanie za zwycięstwo pod Grunwaldem ufundował katedrę świętych apostołów. Jest to jedyny kościół w historii miasta, który zawsze pozostawał w obrządku rzymskokatolickim. Tak jak już wspomniałem, w roku 1387 Chełm i ziemia chełmska stały się częścią Polski dzięki rządzącej młodej królowej Jadwidze Andegaweńskiej. Rycerze walczyli pod znakiem białego niedźwiedzia między dwoma drzewami na czerwonym tle i odegrali znaczącą rolę w zwycięstwie pod Grunwaldem. Niedźwiedź pozostał symbolem miasta, chociaż herb ten ewoluował, a teraz przedstawia niedźwiedzia przechadzającego się między trzema dębami na zielonym polu. Biały kolor niedźwiedzia chełmskiego zawdzięcza złożom kredy, które były najcenniejszym skarbem miasta i cieszyły się popularnością w całej Polsce i Europie. Nawiasem mówiąc, podziemnych korytarzy z kredy chełmskiej, unikatowych w skali Europy, wciąż strzeże duch białego niedźwiedzia, zwany Bieluchem. Legenda słynnego chełmskiego misia jest nadal żywa wśród mieszkańców. W czasach przedchrześcijańskich ogromny niedźwiedź żył w jaskini z kredą pod trzema dębami na Chełmskiej Górze i tam właśnie nabrał pięknego białego koloru. Początkowo mieszkańcy obawiali się obecności dzikiego zwierzęcia, ale z czasem zaczęli darzyć go szacunkiem. Obok jaskini zbudowano sanktuarium, gdzie część ofiar była składana bogom pogańskim, a młode kapłanki strzegły wiecznego ognia. Legenda trwa, gdyż niedźwiedź obronił miasto przed najeźdźcami i stanął między trzema dębami, kiedy zachód słońca darował miasto złotem. Biały niedźwiedź między trzema dębami stał się herbem Chełma. Podczas Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej, region chełmski zmieniał się politycznie, a jego tereny były przedmiotem różnych umów międzynarodowych. Umowa pokojowa w Brześciu Litewskim z 9 lutego 1918 roku przekazała ziemię chełmską, ziemię zamojską i Podlasie na rzecz nowo tworzonej Ukraińskiej Republiki Ludowej w zamian za zboże. Nazwano to paktem chlebowym. To rozstrzygnięcie kłóciło się z dążeniami Polski do odzyskania utraconych terytoriów. Pakt Brzeski i dalsze zmiany polityczne doprowadziły do utworzenia wschodniej Galicji i utraty Chełma przez Polskę na rzecz właśnie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Koło poselskie, którego moralnym przywódcą stał się jeden z ojców niepodległości, Ignacy Daszyński, wydało stanowczy protest. Słowa buntu i oporu polskich polityków rozbrzmiewały 20 lutego 1918 roku w Parlamencie Wiedeńskim, kiedy to stanowczo sprzeciwili się roszczeniom Ukraińskiej Republiki do ziemi chełmskiej. Ostatecznie 2 listopada 1918 roku dowództwo w Chełmie objął zaufany Piłsudskiego rotmistrz Gustaw Orlicz-Drescher. Pod jego dowództwem oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej wspólnie z uczniami chełmskich szkół skutecznie przeprowadziły akcję rozbrojenia austriackiej załogi. Chełm i ziemia chełmska wróciły do Polski, zanim utworzono państwo obejmujące wszystkie dzielnice. Po wojnie kilka tysięcy Ukraińców żyjących w tym regionie dobrowolnie opuściło miasto i okolice, udając się w ramach tzw. ubów republikańskich do Republiki Ukraińskiej Związku Sowieckiego. Byliśmy także o krok od utraty tego historycznie polskiego miejsca na rzecz ówczesnej Rosji Sowieckiej. Najważniejszymi projektami II Rzeczypospolitej oprócz budowy dyktatury osadzającej na stanowiskach kolegów z Legionów była budowa portu w Gdyni i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Chełm, leżący w samym centrum kraju, miał odegrać kluczową rolę. Wszak jeszcze oprócz wojskowej kliki były takie osoby jak wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. W okresie międzywojennym planowano przenieść siedzibę dyrekcji kolejowej do Chełma, więc Chełm wygrał tym samym z pobliskim Lublinem. Ten projekt przyczynił się do znacznego rozwoju miasta oraz budowy nowej dzielnicy o nazwie Nowe Miasto, która zajmowała obszar ponad siedmiokrotnie większy od istniejącego już miasta. Pod względem rozmachu i znaczenia inwestycji ta inicjatywa jest uważana również za jedną z najważniejszych w okresie międzywojennym i porównywalna do projektów budowy Gdyni czy Stalowej Woli. Kolej była potrzebna do scalenia Centralnego Okręgu Przemysłowego z resztą Polski. Władze miejskie rozpoczęły realizację tego ambitnego projektu inwestycyjnego w 1928 roku. Pierwszym krokiem było wytyczenie nowych ulic według planów sporządzonych w 1926 roku przez Spółdzielnię Architektoniczną pracowników Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem panów Kuncewicza i Paprockiego. Jednocześnie rozpoczęto pracę nad nowoczesnym systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, który miał obsłużyć całe miasto, oraz budową nowej oczyszczalni ścieków. Władze miejskie wzniosły również nowoczesny budynek kolny, znany jako szkoła-pomnik dziesięciolecia niepodległości Polski. Budynek ten został wzniesiony w latach 1928-1930. Również w lipcu 1928 roku rozpoczęto inwestycję obejmującą budowę imponującego gmachu dyrekcji oraz trzech kolonii mieszkaniowych dla pracowników Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, rozciągających się na obszarze około 50 hektarów. Niestety, kryzys gospodarczy spowodował przerwę w budowie. Dopiero krótko przed wybuchem II wojny światowej budynki zostały ukończone i oddane do użytku. Do dziś dzielnica nosi nazwę Dyrekcja, a modernistyczny budynek dyrekcji do dziś nazywany jest przez mieszkańców Chełma po prostu gmachem. Warto też wspomnieć o micie PKWN, czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, o którym uczyliśmy się w szkole. Chełm został zdobyty przez oddziały, które działały w składzie I Frontu Białoruskiego. Jednocześnie zgodnie z planem akcji Burza 22 lipca do miasta wkroczyły jednostki Armii Krajowej. Jednak ich rola w wyzwoleniu Chełma była mniejsza niż w przypadku innych miast, takich jak Bełżec czy Zamość. 23 lipca oddziały 1 Armii Wojska Polskiego również wkroczyły do miasta. Dzień później, 24 lipca, w Moskwy przybył reprezentant nowych władz samorządowych, kapitan Kazimierz Sidor. Tego samego dnia Radio Radzieckie ogłosiło, że w Chełmie powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego oraz, że ogłoszono manifest lipcowy. Choć w rzeczywistości PKWN i jego manifest zostały przygotowane w Moskwie, w Chełmie manifest wydrukowano 26 lipca. Nowe władze zostały na miejscu przedstawicieli delegatury rządu na kraj, Komendy Armii Krajowej, działającą Komendę Policji Państwowej oraz prezydenta miasta i Radę Miejską. Przedstawiciele PKWN próbowali negocjować z władzami miasta i zaproponować im wejście w struktury nowych władz. Jednak przedstawiciele delegatury rządu zerwali rozmowy i zaczęli się ukrywać. Miejscem nieoczywistym są chełmskie podziemia kredowe, a historia ich zaczęła się w latach 70., kiedy na ulicy Lubelskiej zapadła się droga i cała ciężarówka zniknęła. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Włodarze wezwali górników ze Śląska i rozpoczęli eksplorację oraz zabezpieczenie jedynych istniejących na świecie kredowych podziemi. Najprawdopodobniej po raz pierwszy mieszkańcy tej osady zaczęli wydrążanie tuneli już około XIII wieku. Pierwsze korytarze były wykuwane niedaleko wzgórza zamkowego. Co zaskakujące, nie było to zadanie szczególnie trudne, ponieważ Chełm leży w obszarze o miękkich formacjach skalnych, kredy, wapienia i margla. Wydobywana z tych tuneli kreda służyła różnym celom, tym do farbowania, budownictwa, przetapiania metali, ich polerowania oraz produkcji leków. W miarę rosnącego zapotrzebowania na ten cenny biały surowiec, wyciągający handlarzy z odległych regionów, wykonywanie tuneli rozpoczęło się niemal w każdym zakątku miasta. Co zadziwiające, wielu mieszkańców rozpoczęło budowę tuneli bezpośrednio pod swoimi domami. Historyczne zapisy miasta z XVII wieku ujawniają, że spośród 100 kamienic w starym mieście Chełma aż 80 miało pod swoją posiadłością piwnicę w kredzie. Z biegiem czasu ten złożony system połączonych tuneli rozrósł się pod miastem, dorównując pod względem skomplikowania labiryntowi szwajcarskiego sera i wywyższając zawiłość oczywiście warszawskiego metra. Odważniejsi górnicy sięgali nawet głębokości 30 metrów, tworząc bardzo chaotyczną sieć korytarzy na 5 poziomach. Wydobycie kredy zostało zakazane dopiero w XIX wieku, kiedy budynki na powierzchni zaczęły wykazywać oznaki uszkodzeń. Nawet dzisiaj pojazdy mechaniczne nie są wpuszczane na plac Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie, który niegdyś nosił nazwę Rynku Starego Miasta, ze względu na trwające ryzyko zawalenia się podziemnych korytarzy z kredy. Warto zaznaczyć, że poza dwiema budowlami w mieście, hotelem i szpitalem, większość budynków ma maksymalnie 4 kondygnacje, co stanowi środek ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka związanego z upadkiem kredowych podziemnych korytarzy. To unikatowy na skalę światową system wykuty w warstwach kredy, które rozciągają się pod powierzchnią całego miasta na wielu poziomach. Jak już wspomniałem, w latach 70. XX wieku po odpowiednim przystosowaniu wybranych fragmentów korytarzy do celów turystycznych otwarto trasę turystyczną. Obecnie jest ona główną atrakcją miasta i regionu. Przyciąga licznych turystów. Byłem polecam. Podziemia kredowe skrywają tajemnicę ducha Bielucha, który w białym prześcieradle wielokrotnie unosi swoje ręce, by przerazić gości. Oprócz unikatowych na skalę Europy podziemnych korytarzy kredowych możemy odwiedzić wiele innych interesujących miejsc, takich jak Góra Chełmska, znana również jako Góra Katedralna, gdzie znajduje się barokowa bazylika Narodzenia Marii Panny. Ta świątynia była kiedyś katedrą unicką, ale obecnie jest to katolicka bazylika mniejsza. Inne warte odwiedzenia miejsca to Brama Zamkowa na Wzgórzu Unickim, klasztor i kolegium Pijarów przy kościele Rozesłania, obecnie Muzeum Miasta Chełma, oraz historyczna dyrekcja kolei państwowych, tzw. gmach, która jest interesującym przykładem urbanistyki. Chełm to miejsce, które łączy w sobie piękną historię, wiele ciekawych zabytków, które czekają na nas. Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie Miejsc Nieoczywistych na Spotify, Apple Podcast czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o podcaście, przyznając ocenę w postaci gwiazdek. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam Was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem dombwdawidach@gmail.com. Każdy Was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie buycoffee2/miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuję na promocję treści w mediach społecznościowych.